Jolanda Pawłowska, nauczycielka.
Jesteśmy przed pałacem w Osowej Sieni. Opowiadałam wam pewną historię o pisarce z Osowej Sieni, Leonie Osowskiej, która się urodziła właśnie tutaj w 1925 roku, która mieszkała tutaj do czasów zakończenia wojny. Tutaj spędziła dzieciństwo i swoje najpiękniejsze lata. Jest znaną autorką, znaną pisarką w Niemczech, napisała wiele powieści. Jedna z nich została przetłumaczona na język polski. Wy na pewno wiecie, jaka to powieść, bo przecież o tej powieści mówiliśmy na lekcjach.
Wilcze jagody.
Wilcze jagody. Ta powieść właśnie traktuje o Wschowie i o Osowej Sieni. Czy chcecie zwiedzić pałac?
Tak, tak, tak.
Remont tutaj trwa w tej chwili. Spróbujemy się dostać.
Radio Zachód przedstawia Zwierciadło czasów minionych. Reportaż Cezarego Galka.
Dzień dobry, witamy serdecznie. Witam. Uczniowie Ośrodka Wychowawczego we Wschowie. Chcieliśmy zwiedzić tutaj pałac. Czy pozwoli nam pan tutaj wejść?
Tak, proszę bardzo, można wejść.
Co pan tutaj robi?
Jesteśmy grupą remontową, wykonujemy remont tego pałacu.
Ach, remont? Tak. To już będzie on zupełnie przybudowany, ten pałac wewnątrz?
Nie, teraz wracamy do pierwotnego stanu, taki jak był kiedyś i będzie on restaurowany do takiego momentu, kiedy właśnie mieszka tu pani Osowska. Ponieważ mamy zdjęcia pani Osowskiej z tego pałacu.
Czy są właściciele tego?
Duńczycy, pan Hansen. Na razie nie ma pana właściciela.
Ale możemy wejść.
Ale proszę bardzo, można zobaczyć.
Zbudowany z przepychem, jakoś nie pasował do otoczenia. Niezależnie, czy patrzyło się na niego zimą czy latem, w poświacie księżyca czy w pełnym blasku dnia, nad chłopskimi zagrodami górował w dwójnasób, a czworokątna kryta gątem wieża była o wiele wyższa niż starsze od niej drzewa w pałacowym parku.
We Wschowie ukazała się powieść Leonie Osowskiej Wilcze jagody. Przetłumaczył ją Eugeniusz Wachowiak. Kiedy byłam w księgarni, zobaczyłam na półce i zauważyłam, że sprzedaje się jak ciepłe bułeczki. Pomyślałam, cóż to za powieść, kto to jest Leonie Osowskiej. Kupiłam tą książkę ze zwykłej ciekawości. Kiedy zaczęłam ją czytać, nie za bardzo się nią zachwyciłam, ale w pewnym momencie, kiedy dotarłam do stron, które mówiły o Wschowie, o Osowej Sieni, i bohaterów osadzały tutaj w tej topografii, czułam się tak, jakbym była razem z bohaterami tej powieści właśnie w Osowej Sieni, w pałacu, w pokoju bohaterek, czy na ulicach Wschowy, przed synagogą, czy też przed sklepem bławatnym, winiarnią Szoberta. To było coś wyjątkowego.
Pięć wieżyczek wielkości na parstka królujących niby przypadkiem na dachu oraz na frontonie pałacu. Ozdobne kraty i kolorowe blaszane opierzenia łączyły okna z dymnikami. Na wietrznych chorągiewkach widniała korona i zawijasy inicjałów. Gdyby pałacowe tynki nie były szare i nieco nadwątlone, można by przypuszczać, że ma się przed sobą baśniowe zamczysko, którego właściciel zatracił zdrowy rozsądek.
I nagle tak jakby zapaliły się lampy w mojej głowie. Pomyślałam sobie, że można coś z tym zrobić. Ponieważ już od dawna interesuję się historią Wschowy i regionu, oprowadzam wiele wycieczek, pomyślałam sobie, że może śladami Leonie Osowskiej może by zrobić taki przewodnik. Tu przecież żyli też ludzie, którzy odczuwali, tak jak my dzisiaj. Tu na każdym kroku do dzisiaj można dostrzec pamiątki po byłych mieszkańcach Wschowy. To działa na wyobraźnię. Tutaj byli też ludzie. Musieli opuszczać w 1945 roku te tereny. Kochali to miejsce. A w przypadku Leonii Osowskiej była młodą dziewczyną. Zostawiała kraj swoich lat dziecięcych. Przecież to było wszystko takie piękne. Kiedy sami pomyślimy o tym, to te lata są najpiękniejsze w życiu człowieka.
Szosa prowadziła prosto, jak strzelił ku wsi. Pachniało skoszonym zbożem. Stare kobiety i dzieci z podwiązanymi fartuchami snuły się po ścierniskach, zbierając kłosy dla kur. Wysoko na niebie dzwoniły skowronki.
Berlin, Grünewald, mieszkanie Loni Osowski. Świat w zdjęciach zapisany.
Das hier ist das Zimmer meiner Mutter, das war ihr Schreibtisch. Und das ist
to jest pokój mojej matki, to było jej biurko, a to jest tak zwany pokój żeński. I tu jest salon, te małe obrazki to moi przodkowie. Tutaj ta mała figurka, prezent ostatniego króla Polski dla moich przodków. To też jest salon, a w nim są stare barokowe stoły. To jest droga, która prowadzi do jadalni. To jest fortepian, przy którym się bawiliśmy. Szukam zdjęcia. Nie ma go. Tragedia. Mieliśmy inne rzeczy do zabrania niż zdjęcia. To właśnie zdjęcie chciałam pokazać. Mówiłam o salonie. Było jakieś przyjęcie po polowaniu. Tu widać świeczniki z epoki klasycyzmu. Dwa z nich są tu u mnie. Wie pan, skąd mam te świeczniki? Nie zabieraliśmy ich. Dwie Polki pracowały u nas na majątku na czarno. Jedna z nich, Leokadia, po tym jak moja matka odjechała, podeszła do Stan Greta i powiedziała, żeby zaprzągł jej konia. Wzięła dużą torbę podróżną, zapakowała tam srebro i obrazy. Pojechała 25 kilometrów, aby dogonić moich rodziców i dać im tę torbę. Stąd mam te świeczniki. Potem je pokażę.
Tutaj jesteśmy w głównym holu wejścia do tego pałacu. Proszę zobaczyć, jak to wygląda. Ornamenty, duże pomieszczenie. Jesteśmy teraz w sali kominkowej.
Pokazywałam wam zdjęcia, bo mam takie cztery stare zdjęcia. Pani Osowska przysłała właśnie z tej sali, kiedy odbywały się tutaj bale. Wiecie, że w tym pałacu urodziła się pani Leonie Osowski, a z powieści kto tutaj się urodził?
Laura,
Ania, Anna, Maria. I Maria. I ich rodzice, jak mieli na imię?
Zofia.
I Leopold. Tak i Leopold. Tak i właśnie te trzy córki urodziły się tutaj w pałacu.
Pamięć przedmiotów.
Tu mam jeden świecznik. Było ich sześć, są dwa. Jeden stoi tu, drugi tam dalej. Ale ja mam jeszcze coś innego, co chcę pokazać. To jest miska do chrztu. Ona jest... Gdzieś tu musi być data. Z 1783 roku. Mój przodek nazywał się Schlichting. Był spokrewniony z Schlichtingami ze Schlichtingowej. Są na nim wygrawerowane imiona wszystkich ochrzczonych. Tu na przykład są moi wnukowie. To wszystko Leokadia spakowała i nam dowiozła. Dzbanek do herbaty też jest z osowej ziemi. Szukałam Leokadii w 1973 roku, ale na wsi nikt nie znał jej nazwiska. Była tam podczas wojny na czarno. Mówili, że był taki ktoś, ale nikt nie znał szczegółów. Nie znalazłam jej. Była dużo starsza ode mnie. Na pewno już nie żyje.
Kolory dzieciństwa.
Also ich bin 1925 in Ossowaschen als drittes Kind von Lothar von Brandenstein geboren.
Urodziłam się w Ossowej Sieni w 1925 roku jako trzecie dziecko Lothara von Brandenstein. Posiadłości w Ossowej Sieni były od 750 lat w posiadaniu rodziny mojego ojca. Byłam rozbrykanym i bezczelnym dzieckiem. Cały czas przebywałam ze zwierzętami. Jeździć konno nauczyłam się w wieku 5 lat. Cały czas poświęcałam temu zajęciu. Chodziłam w Ossowej Sieni do szkoły podstawowej. Mieliśmy srogiego nauczyciela i trzcinka była często w użyciu. Od trzeciej klasy uczęszczałam do szkoły podstawowej we Wschowie. Jeździliśmy tam rowerami. Jak już mówiłam, dużo jeździłam wierzchem i jako młoda dziewczyna ujeżdżałam młode konie. Często zrzucały mnie i uciekały przez granicę do Polski. Ale polscy chłopi, którzy tam mieszkali, znali mnie dobrze i przyprowadzali je z powrotem. Już jako dziecko zauważyłam, że stosunki Polaków i Niemców były w Osowej Sieni bardzo dobre. Mieszane małżeństwa na porządku dziennym, bardzo przyjazne relacje. Skończyło się to dopiero na przełomie 1935 i 1936 roku. Po 1939, czyli od wybuchu wojny, zaczęło się robić strasznie. Zaręczyny zrywano, nastąpiły wielkie rozstania. Zamek ma około 50 pokoi. Rodzice mieszkali na dole, a my dzieci piętro wyżej. Widzieliśmy ich tylko podczas obiadu. Czasem jedliśmy razem kolację. Poza tym jako dzieci byliśmy sami dla siebie. Mieliśmy niańkę. To był zamknięty świat. Pamiętam duże przyjęcia, polowania albo turnieje jeździeckie. My dzieci nigdy nie mogliśmy brać w nich udziału. Byliśmy zawsze tylko widzami.
Postanowiłyśmy z koleżanką Małgorzatą Wojnarowską opowiedzieć o bohaterach, bo ci bohaterowie są w wieku naszych dzieci, a pracujemy w ośrodku szkolno-wychowawczym we Wschowie, wychowujemy, nauczamy dzieci niepełnosprawne intelektualnie. Jak w takim razie podejść do przekazania im wiedzy o historii tego miejsca i o samej powieści?
To jest bardzo istotne, że cały ten projekt dotyczy jakby stosunków polsko-niemieckich, które wiadomo z uwagi na to, co się dzieje obecnie i jak to wszystko wygląda, z tych ran, które się jeszcze nie zabliźniły i ciągle powstaje ten problem tych stosunków, tych ludzi przesiedlonych, którzy się czują wypędzeni stąd, więc tym bardziej nas jako nauczycieli to interesowało i my się w to wdrożyliśmy wszyscy.
I przede wszystkim poznały historię przedwojennej Wschowy. O tej historii mało kto wie we Wschowie, bo to była historia niemiecka. Przez 152 lata Wschowa była miastem niemieckim. Raczej mało ludzie wiedzą o tej stronie historii Wschowy.
Są ślady, są niemieckie napisy, których oni czasami nie rozumieją. No to jest właśnie takie tłumaczenie praktycznie tych zawiłości historii. A dla dzieci jest to wszystko dosyć niepojęte. No dzięki tej literaturze, dzięki Leonie Osowskiej, tej książce, można sobie to jakby bardziej przyswoić. Przynajmniej w przypadku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie ma to ogromne znaczenie.
Moi rodzice.
Moi rodzice byli ludźmi, którzy preferowali wartości liberalne i demokratyczne. W tym duchu też nas wychowali. Jest dla mnie bardzo ważne, że mogę to powiedzieć. Wychowali nas w ten sposób, że szanowaliśmy każdego człowieka. Mój ojciec był bardzo lubiany wśród pracowników, ponieważ zawsze był uprzejmy w stosunku do nich. Nigdy nie udawał kogoś lepszego. Na święta Bożego Narodzenia ja i moje siostry obdarowywałyśmy najuboższych mieszkańców wsi. Każda miała ze dwie, trzy osoby, które najbardziej lubiła. Moim ulubieńcem był grabarz. Nazywał się Karl Fibich i był już w połowie ślepy. Jego łóżko to były szmaty, a na oknie pełno pajęczyn. Chyba nigdy go nie otworzył. W jego pokoju była trumna. Kupił ją sobie, bo jako grabarz chciał mieć porządną. Po jego śmierci dostałam zegar. To było wszystko, co miał. Zapisał mi go w testamencie.
Odgłosy nadchodzącej burzy.
Jak pojawili się naziści, dla mnie jako dziecka nie miało to żadnego znaczenia. Jedyne, co się zmieniło, to fakt, że nasz kowal paradował w mundurze SS. Uważaliśmy to za śmieszne i nie żałowaliśmy sobie ironicznych uwag. Ale było nam to obojętne.
Do
wybuchu wojny nie grało to większej roli. Naziści nie byli dla nas problemem. Byliśmy bardzo daleko, na wsi, przy lesie, przy polskiej granicy. Jak wybuchła wojna, wszystko się zmieniło. Odczuwało się wrogość pomiędzy Niemcami a Polakami. To było coś nowego. Starzy trzymali się dalej razem, ale młodzi nie byli już tak przyjacielsko do siebie nastawieni.
Stary świat umiera.
Nie Polaków się baliśmy, ale Rosjan. Do zakończenia działań zbrojnych nie doświadczyliśmy wojny. Wojna zaczęła się dla nas tak naprawdę dopiero 24 stycznia, kiedy musieliśmy stąd wyjechać. Przedtem przybyli pierwsi uciekinierzy i to był z nią mój pierwszy kontakt. W nocy słyszeliśmy jadące kolumny. To byli Niemcy, którzy mieszkali w Polsce i teraz uciekali. W te zimne noce można było usłyszeć skrzypienie kół samochodowych na śniegu oraz ciągłe wołanie. To budziło we mnie grozę. Zabroniono nam uciekać, póki nie przyjdzie rozkaz. W końcu przyszedł od burmistrza, że możemy już iść. Każdy mógł zabrać tylko 25 kg bagażu i nic więcej. Wtedy wyjechaliśmy. W takiej chwili się nie myśli. Jedyne, co chodziło mi po głowie, to pytanie, co będzie dalej? Dokąd zmierzamy? Gdzie będziemy spać? Gdzie mogę pójść do toalety? Gdzie coś dostanę do jedzenia? O stracie mienia myśleli tylko starsi. Oni patrzyli i płakali i mówili, że wszystko stracone. Młodzi o tym nie myśleli. Miałam wtedy 19 lat, byłam mężatką w ciąży. Naraz musiałam stać się dorosła. Potem przyszedł moment na pytania, jak i gdzie będziemy żyć. Byłam rozdzielona z rodzicami. Ostatnio widziałam ich w styczniu. Następnie przypadkowo zobaczyłam ich w czerwcu na ulicy w Hersfeldzie w Hessen. Takie tam historie. To były ciężkie czasy. Żadnych pieniędzy. Nic.
Prawdopodobnie stoimy tu w tym miejscu, w tym pokoju, to był pokój Anny. W powieści jest kilka takich momentów, że ona z okna swojego pokoju widziała też granicę polsko-niemiecką. Patrzyła, wyjrzyjcie przez okno. Wiecie, w którym kierunku?
Tam.
Nie tam, a bardziej tutaj, w tym kierunku. Tylko teraz drzewa przysłaniają. Jesteście młodzi, to może nie słyszeliście to dawne czasy. Tutaj po wojnie był ośrodek hodowli zarodowej. Jeden z takich największych w Polsce. W tym miejscu, gdzie teraz stoimy, to był gabinet głównego dyrektora tego ośrodka, pana Apolinarskiego. I za chwilę pojedziemy, zobaczycie. Będziemy jechali z powrotem do Wschowy, to będziemy przyjeżdżali koło pomnika Byka Ilona. Ale przed tym, na tym miejscu stał, byliście w tym miejscu, stał pomnik Bismarka, tak, pomnik Bismarka. Bardzo panu dziękujemy, że pan nam umożliwił obejrzenie tego pałacu. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
Zwierciadło czasów minionych.
To
są stare zdjęcia, które już znałam, ale że to wszystko zostało zrobione przez młodych Polaków, bardzo mnie wzruszyło. Pani Pawłowska włożyła tyle wysiłku, aby to przygotować. Bardzo mnie to poruszyło. Dla mnie to piękne wspomnienie. Lepiej już praktycznie być nie może. W tej pracy są cytaty z mojej książki i zdjęcia z miejsc, w których żyłam. Ci młodzi ludzie opowiedzieli wszystko w jednej pracy i udekorowali ją zdjęciami. To bardzo mnie wzruszyło. Tutaj na przykład widać z jednej strony pomnik Bismarcka, który mój prapra-wujek zbudował, a teraz w tym miejscu jest pomnik byka. To mnie ubawiło. Laura dotarła do wieży Bismarcka wzniesionej przy szosie do Rordorfu oraz do parku założonego przez męża ciotki Heleny. O tej porze roku wszystko było tu beznadziejnie ponure. Szara i niezgrabna wieża z kamieni polnych stała pośrodku łysego parku. Nie zachęcały do siadania także ławki stojące przed gołymi skwerami. Laurze było to obojętne. Usiadła z podkurczonymi nogami na jednej z ławek i wzrokiem powędrowała poprzez równinne pola aż po horyzont tonący w lasach, gdzie sprawiał wrażenie, jakby go tam przyszyto do wierzchołków drzew. Ten widok uspokoił Laurę. Najchętniej posiedziałaby tu dłużej, ale był listopad i wilgotne zimno przenikało przez ubranie. Aby się rozgrzać, już 10 razy okrążyła wieżę, spoglądając raz po raz na kwadratowe oblicze starego mężczyzny, którego ponury i surowy profil był skierowany na wschód.
Jesteśmy przed pomnikiem Byka Ilona. W powieści jest wątek, taki już podkreślałam, też o tym miejscu. Ula, ty na pewno wiesz, bohaterki powieści Anna i Laura widziały ten pomnik, ale
jak
w jakich
okolicznościach? Szkoły i jak jechały do szkoły.
Jak jechały do szkoły, a gdzie one jeździły do szkoły?
Do Wschowy.
Do Wschowy, tak, do pobliskiego miasteczka do Wschowy. Zawsze przejeżdżały obok pomnika Bismarcka. Przeczytasz ty to?
Laura okrążyła wieżę, spoglądając raz po raz na kwadratowe oblicze starego mężczyzny, którego ponury i surowy profil był skierowany na wschód.
A wiecie, dlaczego patrzył na wschód? Bo spoglądał w stronę Polski i Rosji.
Bolesny powrót do dziecięcych wspomnień. Lata 70.
Mój drugi, nie, chyba trzeci mąż wyjechał sobie do Meksyku. Pomyślałam, on wyjeżdża, a ja co mam robić? Też chciałam coś przeżyć. Wtedy sobie zdałam sprawę, że wszyscy Niemcy piszą książki o Śląsku, Pomorzu, wschodnich Prusach. Jak to było do 1945 roku? Ale nikt się nie interesował, co było potem. To były lata 70. Postanowiłam, że pojadę na 3 miesiące do Osowej Sieni i będę pracować u jakiegoś rolnika. To mi się nie udało. W komunizmie nie tak łatwo było o pracę. Zanim dostałam pozwolenie na pobyt we Wschowie, musiałam najpierw 3 razy pojechać do Warszawy. To była heca, zanim wszystko się udało. Na szczęście byłam już 3 razy w NRD, więc miałam dobre znajomości. Dostałam więc pozwolenie. Pojechałam tam, chcąc zobaczyć, jak teraz wszystko wygląda. Byłam tam pierwszą Niemką, która to zrobiła, która o tym pisała. Śląsk, Pomorze i wschodnie Prusy to były białe punkty. Nikt się tym nie zajmował. Stracone dla Niemiec i tyle. Jak zobaczyłam swoją ojczyznę, nie płakałam. Tylko się złościłam, że tak wiele rzeczy było zrujnowanych. Park zniszczony, dom w ruinie, wszystko było straszne. Na początku chodziłam po wiosce. Spotkałam kobietę w moim wieku, Polkę, siostrę mojego chrześniaka Irenę. Mówię do niej: Ireno, pamiętasz mnie jeszcze? Nie zabrałam nic z pałacu, nie zabrałam nic z pałacu, odpowiada. Czemu nie? Czemu nie? Zapytałam. Sądziła, że wróciłam, aby sprawdzić, jak wyglądają nasze posiadłości. To było smutne, ponieważ wszyscy Polacy myśleli, że przyjechałam jako właścicielka tych terenów, aby sprawdzić, czy jeszcze wszystko jest, że zechcę to wszystko z powrotem. Tygodniami walczyłam o to, by przekonać ludzi, że to nieprawda. Mówili sobie, co chce ta Niemka? Co ona chce? Wygoniliśmy ją z małą torbą, a ona wraca z samochodem i robi sobie 3-miesięczny urlop. Tak jakby to był urlop. Miałam magnetofon i chodziłam wieczorami wzdłuż ulicy, nagrywając wiejskie odgłosy. Gęsi, krów, pszczół. To były dźwięki, które chciałam mieć do mojej późniejszej pracy. Wracam później do pałacu, a stróż nocny mnie pyta. Pani Osowska, co pani z tym robi? Co pani z tym robi? Mówię. Sam posłuchaj, zobacz, Franek. Nie, nie, nie.
Kriege ich ein Telefon von Herrn Lisowski aus Warschau.
Tydzień później dostałam telefon od znajomego pana Lisowskiego z Warszawy. On nie mógł mówić, bo cały czas się śmiał. Co pani zrobiła, Leonie? Spytałam, co ja zrobiłam. Stróż nocny poszedł do burmistrza, burmistrz do zarządu powiatu, a oni zadzwonili do Warszawy. Powiedzieli, że Niemka chodzi z mikrofonem wzdłuż ulicy i słucha, co ludzie mówią w domach.
Byliśmy w Osowej Sieni przed pałacem. Jesteśmy przed pomnikiem wcześniej Bismarcka, obecnie Ilona. I pojedziemy teraz do szkoły. Dokładnie pojedziemy taką samą trasą, jaką pokonywały bohaterki powieści Laura i Anna, jak jechały do szkoły. Z tym, że one jechały rowerami, my pojedziemy samochodem, ale dokładnie będzie to ta sama trasa.
Drzewo zasadzone gdzie indziej.
Wracając do kwestii braku zaufania, miałam Polaroida i wszystkich fotografowałam. Starszych ludzi woziłam na cmentarz do innej wioski. Dzieci woziłam nad jezioro, robiłam za taksówkę. Uważali mnie za dobrą osobę i zapraszali zawsze w sobotę i niedzielę na obiad do jakiejś rodziny. Tam pytali zawsze:
Na, pani Osowska, wollen Sie das alles wieder haben? Ja? Wollen Sie wieder Ihr Schloss haben? Ich habe gesagt,
pani Osowska, czy pani chce to wszystko odzyskać? Mówiłam: Nie, nie chcę. Wtedy wpadłam na pomysł. Jednego Polaka, który przyjechał ze wschodu, spytałam, czy on nie chce odzyskać majątków na wschodzie. Odpowiedział, że nie. Spytałam, dlaczego. Stwierdził, że tutaj jego żona zmarła, że tutaj jego dzieci chodzą do szkoły, że tu zasadził drzewa i że tu ma swój dom. Wtedy powiedziałam, że ze mną jest tak samo. Moje dzieci chodzą w zachodnich Niemczech do szkoły. Mój mąż jeszcze nie umarł. Mamy tam dom. I też już zasadziłam dwa drzewa. I też nie chcę z powrotem. Od tego czasu już mnie nie pytano i nastąpiła wielka przyjaźń. Kiedy wyjeżdżałam po 3 miesiącach, mój samochód był zapełniony kaczkami, gęśmi, ciastami. Każdy przychodził z prezentem. To była wielka przyjaźń. Tak samo było też, jak przyjechałam powtórnie w 1994 roku. Naprzeciwko szkoły znajdowała się synagoga, która górowała ponad wszystkimi dachami. Anna doskonale znała tę gwiazdę. Codziennie obserwowała ją ze swej ławki, rysowała ją albo liczyła gołębie siedzące na jej odnogach. Tego pamiętnego dnia na ulicy roiło się od esamanów oraz gapiów, którzy Annie zasłaniali widok. Mówiono, że płonie synagoga, lecz nie było tu ani straży pożarnej, ani sikawki. Nikt nie podawał z ręki do ręki wiadra, tak jak to było przy pożarze lasu. Nikt nie ponaglał do pośpiechu, nikt się nie bał. Przeciwnie. Ludzie się śmiali i czekali, aż się dach zawali. Anna przecisnęła się przez ciżbę do szkoły, wbiegła po schodach i wpadła do klasy, której nikogo nie było. Dziewczęta tłoczyły się u okien, aby nic nie uronić z tego, co się działo. Esamani tymczasem założyli wokół gwiazdy Dawida pętle i z okrzykiem „Hauruk!” zaczęli pociągać linę.
Jesteśmy na miejscu. Słuchajcie, obecnie znajduje się tutaj gimnazjum numer 1, doskonale wiecie, ale w powieści i historycznie mieściła się tu jaka szkoła?
Szkoła tylko dla dziewczyn.
Szkoła dla dziewcząt, szkoła żeńska, średnia szkoła żeńska. I tutaj uczęszczały Anna, wcześniej Laura jeszcze, tak? I miało tutaj miejsce pewne ważne wydarzenie.
Aha, no, znajdowała się naprzeciwko świątynia żydowska.
Świątynia żydowska, a jak na świątynię żydowską? Jak nazywamy świątynię żydowską?
Synagoga.
Laura i Anna, czyli tak naprawdę Leonie Osowski, przyjechała tutaj do Wschowy na rowerze, do szkoły. Ona miała przyjaciółkę. Kim była ta przyjaciółka?
Żydówką.
Żydówką. Co one zobaczyły owego dnia po tej kryształowej nocy? Palącą się świątynię. Skąd one oglądały?
Ze środkowego okna korytarza.
Tak, w tej szkole, do której razem uczęszczały. Po drugiej stronie ulicy. W tej chwili jest tutaj plac. Nie została ona odbudowana po wojnie. A teraz pójdziemy na dworzec. To miejsce też jest opisane w powieści Leonie Osowskiej.
Mówić prawdę. Całą prawdę.
Das erste Buch, was ich geschrieben habe über Osowaczyn, heißt Weichselkirchen. Das ist das erste Buch.
Pierwsza książka, którą napisałam o Osowej Sieni, nosi nazwę Wiśnie. Opisałam w niej swoją sytuację w wiosce w roku 1973. Myślę, że książka jest dobra i do dzisiaj jeszcze chętnie czytana. Potem zaczęły swoją działalność Związki Wypędzonych. Chciały zwrotu Śląska i wymyśliły hasło „Śląsk jest nasz”. Zdenerwowałam się, ponieważ wiedziałam, że tak nie jest. W związku z tym napisałam Wilcze Jagody, która jest polityczną książką tłumaczącą, co tam się wydarzyło. Ja też jestem ofiarą tej wojny, ale wojny, którą wywołali Niemcy. I to jest kwestia sprawiedliwości. To my źle się obchodziliśmy z Polakami. Zabraliśmy im wszystko. Mężczyzn wywoziliśmy do obozów koncentracyjnych. Rozrywaliśmy rodziny, mordowaliśmy. To wszystko jest w tej książce. Zdenerwowało mnie w tych związkach wypędzonych, że tylko wspominają o swoich stratach, zapominając, co my, Niemcy, zrobiliśmy Polakom. I o tym trzeba mówić. Związki wypędzonych były wobec mnie wrogie, a jak otrzymałam nagrodę, to zaczęli mnie obrażać, że zdradziłam. Zostałam jednak przy swoim. Trzeba widzieć rzeczy tak, jak się naprawdę wydarzyły. To Niemcy rozpoczęli wojnę, źle Polaków traktowali. Polacy stracili tyle ziemi na wschodzie. Dlaczego mieliby być teraz małym państwem? Dostali ziemię na zachodzie, bo my przegraliśmy wojnę. Moja ojczyzna jest na Śląsku. Ona nie należy tylko do mnie. Dzielę ją z Polakami. To ojczyzna zarazem moja i Polaków. To było dla mnie motorem do napisania o mojej ojczyźnie.
Jesteśmy na dworcu kolejowym. Tutaj też miało miejsce pewne wydarzenie, które opisuje Leonie Osowski. Adaś, czy wiesz, o jakim wydarzeniu tutaj mówimy? Maria, najmłodsza córka, przyjechała tu z matką. Dlaczego?
Czekała na tatę.
Na tatę, tak, i ojca, który wracał. Skąd wracał ten ojciec?
Z frontu spod Stalingrada.
Tak, pod Stalingradem.
Pociąg, choć wcale jeszcze niewidoczny, Słychać było na odległość, gdyż zagwizdała lokomotywa i Marie myślała, że tym gwizdnięciem maszynista chce oznajmić przybycie ojca. Biegała obok Sophie na peronie tam i z powrotem, zaglądając każdemu wysiadającemu z pociągu umundurowanemu mężczyźnie w twarz. Obojętne, czy był to szeregowy, czy oficer, papy nie było. Papa nie przyjechał. Sophie jeszcze raz przebiegła wzdłuż pociągu, ale przedziały były niemal puste, gdyż na polską stronę niewiele wciąż jeździło osób. Dyżurny ruchu z dużą, okrągłą, czerwoną twarzą w czerwonej czapce na głowie podniósł lizak. Proszę odsunąć się od krawędzi peronu. W tym momencie z ostatniego wagonu zaczął wysiadać podróżny, który nie liczył się tak bardzo z czasem. Z trudem zszedł po stopniu i trzymał się jeszcze uchwytu, chociaż już dobrą chwilę stał na peronie. Mundur miał zbyt obszerny i trzepotał na nim jak na wychudłym starcu, którego ktoś wystroił w ubranie o kilka numerów za duże. Leopold! Wołała Sophie. Leopold! Boże mój, to pan baron! Pomyślał człowiek w czerwonej czapce i zapomniał gwizdnąć na odjazd pociągu. Nikt by go na pierwszy rzut oka nie poznał, taki chudy i mizerny w tym swoim mundurze majora. Co też wojna potrafi zrobić z człowieka, i to takiego jak baron. Skończył swoje rozmyślania, zagwizdał i pociąg ruszył z opóźnieniem niebartym nawet wzmianki. Leopold, powtórzyła raz jeszcze Sophie, stojąc z Marie tuż za jego plecami. Odwrócił się, a po jego zapadłej twarzy potoczyły się łzy.
Też taki nietypowy napis na dworcu, na budynku dworcowym. O właśnie tutaj, tutaj na budynku, przeczytaj może.
Koła muszą się toczyć dla zwycięstwa.
Tak, koła muszą toczyć się dla zwycięstwa. Była to ostatnia stacja niemiecka przed granicą Polski. Tutaj zakończymy nasze spotkanie z historią i spotkanie z panią Leonią Osowską. Chciałam się was zapytać, jakie są wasze wrażenia? Czy podobał wam się ten spacer?
Tak, bardzo. Byłoby fajnie, gdyby mogła ta pisarka przyjechać tu, Leonia Osowska.
Do Pskowy. Chcielibyście ją poznać?
Tak, tak, bo napisała tyle fajnych rzeczy o swoim życiu i w ogóle o sobie sieni i także o sobie. W moim mieście. Dziękujemy, do widzenia.
Do widzenia.
Chciałabym, aby między Polakami i Niemcami była taka sama przyjaźń, jak między Niemcami a Francuzami. Moim marzeniem byłoby, abyśmy byli znowu równoprawnymi sąsiadami. Ja jestem już za stara. Ja tam nie pojadę. Napisałam 4 powieści i wiele pomniejszych historyjek, opowiadań. Już nowych książek nie napiszę. Już z tym skończyłam. Zawsze walczyłam o przyjaźń między Polakami i Niemcami, bo ona może istnieć. Pięć wieżyczek wielkości nadparstka królujących niby przypadkiem na dachu oraz na frontonie pałacu. Szosa prowadziła prosto jak strzelił ku wsi. Pachniało skoszonym zbożem. Wysoko na niebie dzwoniły skowronki.
Był to reportaż Cezarego Galka. Wykorzystano fragmenty książki Wilcze Jagody Leonii Osowski za zgodą pisarki. Czytali Tatiana Kołodziejska i Janusz Młyński. Radio Zachód, październik 2007.